Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie. Uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, będącą zarazem rocznicą utrwalenia Konstytucji 3 maja, wsłuchujemy się w jasnogórskim sanktuarium w to, co Duch mówi o więzi chrześcijanina z Chrystusem, o Maryi, najdoskonalszym obrazie tej więzi, oraz o tym, jak owa więź z Chrystusem objawia się w świecie polityki. Pierwsza sprawa to jest więź chrześcijanina z Chrystusem. W dzisiejszej niedzielnej Ewangelii według świętego Jana Pan Jezus kilka razy opisuje siebie samego, poczynając od słów „Ja jestem”. Chlebem żywym, światłością świata, bramą, dobrym pasterzem, zmartwychwstaniem i życiem, drogą, prawdą i życiem. W tych obrazach uczy nas nie tylko o sobie, lecz także o tajemnicy Kościoła. A dzisiaj przedstawia się nam jako krzew winny. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Prawdziwym to znaczy szlachetnym, dobrym, rzeczywistym, a nie tylko pozornym albo domniemanym. Krzewem jest wyłącznie sam Chrystus. Krzew żyje ciągle, natomiast latorośle zmieniają się z roku na rok, podobnie jak zmieniają się pokolenia. Chrystus trwa wiecznie, a pokolenia ludzkie ustawicznie się wymieniają. Chrześcijanin z kolei zostanie nazwany przez Chrystusa latoroślą. Wy jesteście latoroślami. Latorośl jest przedłużeniem krzewu winnego, jest przedłużeniem winorośli. Krzew i latorośle są tej samej natury. Dlatego Bóg, będąc natury Bożej, musiał przystosować się do nas i przyjąć postać ludzką, ażeby ludzka postać złączyła się z człowiekiem. Między krzewem winnym a latoroślami istnieje organiczny związek. Latorośle czerpią życiodajne soki z ziemi przez krzew i korzeń, wilgoć ziemi i wszystko, co potrzeba, aby w promieniach słońca wydać winne grona. Tak też chrześcijanin. Chrześcijaninem jest tylko ten, kto się ściśle wiąże z Chrystusem wiarą i nie jest to bynajmniej związek nie tylko myślowy czy symboliczny, ale prawdziwa i życiodajna więź, która jedyna zapewnia owoce dobrych uczynków. Chrystus oczekuje od nas dobrych uczynków, którymi pragnie ubogacić całą ludzkość. Podstawowym zadaniem winorośli jest trwanie w Chrystusie, trwanie w Jego miłości, trwanie w życiu wiecznym. Trwajcie we mnie, a ja w was trwał będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie jest związana z winnym krzewem, tak również i my, jeśli nie trwamy w Chrystusie. Trwamy zaś w Nim, kiedy spełniamy to, co nam nakazuje i pragniemy tego, co nam obiecuje. Jeśli jednak Jego słowa pozostają w naszej pamięci, lecz nie znajdują aktualizacji w naszym życiu, wówczas latorośl nie należy do krzewu winnego. Trwanie więc w Nim to unikanie postawy syna marnotrawnego, który dodaje niewierność do niewierności, zaniedbanie do zaniedbania, kompromis do kompromisu, opuszczając najpierw komunię świętą, następnie mszę świętą, potem modlitwę, a na końcu wszystko. Trwanie w Chrystusie natomiast to stałe uczestnictwo w życiu eucharystycznym. Trwanie w Chrystusie oznacza jednocześnie trwanie w Kościele. Kościół jako głosiciel Słowa Bożego i szafarz sakramentów jednoczy nas z Chrystusem prawdziwą winoroślą. Kościół jest także pełnią i uzupełnieniem Odkupiciela. Jest rękojmią życia Bożego. Dlatego święty Augustyn powie: każdy ma Ducha Świętego w takim stopniu, w jakim kocha Kościół Chrystusowy. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony, jak winna latorość i uschnie, i zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Gdy nasza łączność z Chrystusem zostaje zerwana, nie jesteśmy już w stanie przynosić sami z siebie żadnych dobrych owoców, lecz usychamy. Dlatego słusznie zauważy ten sam święty: jedno z dwojga winnej latorośli się przynależy, albo winny krzew lub ogień. Jeśli latorość nie jest w winnym krzewie, będzie w ogniu, aby więc w ogniu nie była, niech będzie w winnym krzewie. A Ojciec mój jest tym, który uprawia. Bóg jako pracownik winnicy jesienią bierze nóż, odcina suche pędy, które spali. Pan Bóg nie potrzebuje w tym celu zsyłać na nas żadnych dotkliwych kar. Wystarczy, że pozwoli nam działać według naszego własnego widzimisię, aby następnie pośród ruin i płaczu ukazać nam, do czego jesteśmy zdolni sami z siebie. Na wiosnę z kolei przycina pasożytnicze pędy, czyli nasze nieuporządkowane pragnienia i przywiązania, aby latorość mogła skupić całą swoją energię na owocowaniu, aby dawała więcej owoców. Wielką łaską jest dostrzeżenie ręki Ojca Niebieskiego w czynności przycinania winorośli, czyli w próbach i cierpieniach, które wzmacniają nasze siły duchowe. Ojciec mój jest tym, który uprawia. Jest to czynność, o której ludzie łatwo zapominają. Często nasi przywódcy tworzą ambitne plany, obiecują wolność, sprawiedliwość, dobrobyt i pokój. Mówią tak, jakby wszystko tylko od nich zależało albo od dobrej woli ludzi. Jak gdyby nie trzeba było szukać żadnego punktu oparcia w Ewangelii. Jak gdyby można było obejść się bez Chrystusa. Jeśli jako chrześcijanie chcemy ponownie pociągnąć świat ku Bogu, tylko jedno rozwiązanie nam pozostaje. Trzeba pozwolić wszczepić się ponownie w Chrystusa. Należy udrożnić kanały łączące nas z krzewem winnym. Zbyt wiele mówimy dzisiaj o akcjach, o działaniach, o doskonaleniu metod apostolstwa, a zapominamy o tym, że przede wszystkim trzeba ożywić więź ze Zbawicielem, której owocem jest miłość braterska. Trzeba tworzyć wspólnoty, które będą miały odwagę żyć prawem miłości wzajemnej, które ukażą innym, co znaczy być uczniem Chrystusa. I to jest pierwsza sprawa. A drugim tematem jest Maryja, Królowa Polski. Latoroślą w najdoskonalszy sposób powiązaną z winnym krzewem jest Maryja, Matka naszego Zbawiciela. W apokaliptycznej niewieście obleczonej w słońce tradycja Kościoła dostrzega również Maryję, piękną jak księżyc, jaśniejącą jak słońce. Między innymi z tytułu tej nadzwyczajnej łączności nazywamy ją naszą Królową. Ona była złączona z Chrystusem tak w życiu, jak i po śmierci, odkąd zasiada w niebie obok swego Syna, Króla Chwały. Ona uczestniczy w chwale zmartwychwstałego Pana, gdyż miała udział także w dziele Jego zbawienia. Jest Jego matką, nosiła Go w swoim łonie, urodziła Go, dbała o Jego wychowanie, towarzyszyła Mu podczas Jego nauczania i poszła za Nim aż pod krzyż. Jeśli więc Maryję nazywamy królową, to przede wszystkim ze względu na zasługi jej Syna. Królewsko jej jest pośrednia. Ona ma władzę honorową i zleconą. Tę władzę sprawuje w szczególny sposób nad nami, nad naszą ojczyzną, służąc nam całe wieki swoją opieką. Do czego nas to zobowiązuje? Do czego zobowiązuje nas królowanie Maryi? W encyklice Ad Celi Reginam czytamy: niech każdy wedle swoich warunków stara się pilnie i bez ustanku odtwarzać swojej duszy i wyrażać w postępowaniu wspaniałe cnoty niebiańskiej królowej i naszej najmilszej matki. To zaś sprawi, że ci, którzy mienią się chrześcijanami, przez cześć i naśladowanie takiej królowej i matki poczują się wreszcie prawdziwymi braćmi i zaniechawszy zawiści oraz zbytniej żądzy posiadania, zaczną krzewić miłość społeczną, szanować prawa słabszych i miłować pokój. Niech więc nikt nie uważa się za syna Maryi i nie sądzi, że łatwo dostanie się pod jej najłaskawszą opiekę, jeśli za jej wzorem nie wyróżni się sprawiedliwością, łagodnością i czystością i nie będzie dążył do prawdziwego braterstwa nie tylko nie krzywdząc ani szkodząc, ale pomagając i niosąc pociechę. Uczyńcie, co wam mówi Syn, przeobleczcie wiarę w czyn, niech się Słowo Boże stanie ciałem w każdym z was. I wreszcie trzeci temat dzisiejszy to jest polityka, czyli roztropna troska o nasze wspólne dobro. Krzewić miłość społeczną, zmierzać do sprawiedliwości i braterstwa to jedne z wielu zadań polityki, za które w różnym stopniu biorą udział wszyscy obywatele, przede wszystkim zaś politycy. W związku z tym w bliskości wyborów prezydenckich wypada najpierw przypomnieć o prawie i obowiązku katolika udziału w wolnych wyborach dla pożytku dobra wspólnego. To prawo i obowiązek wynika z naszej wolności, a wolność to przecież odpowiedzialność za siebie i za innych. A zatem dobrowolna rezygnacja z udziału w wyborach jest grzechem zaniedbania, ponieważ jest odrzuceniem odpowiedzialności za los ojczyzny. Nie możemy zapominać o tym, że Pan Jezus posłał apostołów na cały świat, aby go zmienili, a nie żeby świat zmienił apostołów. Nie wystarczy jednak powiedzieć, że każdy obywatel posiada prawo i obowiązek udziału w wyborach. Trzeba ponadto właściwie głosować, to znaczy zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi. Ludzie wierzący winni oddać głos na te osoby, których postawa i poglądy są im bliskie, a przynajmniej nie sprzeciwiają się wierze katolickiej i katolickim wartościom oraz zasadom moralnym. W samych wyborach winno uczestniczyć jak najwięcej osób uprawnionych do głosowania, bo tylko wówczas ich wyniki będą odzwierciedlać rzeczywistą wolę większości społeczeństwa, a nie tylko mniejszościowych grup, które powodowane własnymi interesami potrafią się skutecznie mobilizować. Duszpasterze natomiast, jako świadkowie rzeczywistości nadprzyrodzonej, nie powinni angażować się w kampanii wyborczej po żadnej konkretnej stronie. winni unikać prezentowania własnego wyboru jako jedynego uprawnionego. Winni również respektować dojrzałość ludzi świeckich i przez formację ich sumień pomagać im taką dojrzałość osiągnąć. Kapłan nie jest ustanowiony dla polityki, ale dla formacji sumień według Ewangelii, tak aby były one zdolne do podejmowania samodzielnych decyzji. Do zadań kapłańskich należy podawanie etycznych kryteriów wyborów i przedstawianie wiernym odpowiedzialności za ich decyzje. Ojciec Święty Benedykt XVI przypomniał w swoim czasie szereg wartości niepodlegających żadnym negocjacjom. Są to szacunek i obrona ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Rodzina oparta na trwałym małżeństwie mężczyzny i kobiety. Prawo i obowiązek rodziców do wychowania dzieci oraz promocja dobra wspólnego we wszystkich jego formach. W wyżej wymienionych kwestiach i w wielu innych nie może być mowy o kompromisie. Tak więc prosimy wszystkich wiernych świeckich, jak i osoby duchowne, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, o modlitwę szczerą w intencji naszej Ojczyzny, o liczny udział w wyborach. Matce Bożej Królowej Polski polecamy ważną dla nas wszystkich sprawę. Ale w bliskości wyborów prezydenckich warto także zapytać, czy biskupi mają prawo ostrzegać polityków przed osłabieniem lub zerwaniem wspólnoty z Kościołem? Czy więź z krzewem winnym obowiązuje także tę specyficzną latorość, jaką jest katolicki polityk? Bardzo zdziwiły mnie słowa biskupów, pisze ktoś, zawarte w dokumencie krytykującym jedną z ustaw dotyczących zapłodnienia in vitro. Ostrzegają w nim, że politycy, którzy poprą tę ustawę, mogą się pozbawić pełnej łączności z Kościołem i utracić odpowiednią dyspozycję do przyjmowania Komunii Świętej. Uważam to za oburzające. Czy nie jest to jawne ingerowanie w sprawy państwa i, co gorsze, wywieranie nacisku na polityków? Aby zrozumieć, o co chodzi w ostrzeżeniu biskupów, najpierw winniśmy zauważyć, że jedność Kościoła jest utrzymywana przez potrójną więź, przez wspólne wyznanie jednej wiary, wspólne celebrowanie kultu Bożego oraz życie pod przewodnictwem biskupów, którzy jako następcy apostołów zostali wyznaczeni, aby umacniać braterską zgodę rodziny Bożej. Z uwagi na to, każdy, kto przez chrzest został włączony do Kościoła, lecz nie wyznaje głoszonej przez niego wiary i świadomie neguje jego nauczanie, ten osłabia swoją jedność z nim. Politycy, którzy należą do Kościoła, mają prawo różnić się między sobą w wielu sprawach. Mogą należeć do różnych partii politycznych. Mogą proponować odmienne sposoby ochrony i promowania wartości. Kościół nie ogranicza ich sumienia w odniesieniu do wyboru doraźnych środków rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych. Nie zmusza ich do członkostwa w tej czy innej partii. Dopuszcza pluralizm w interpretowaniu podstawowych zasad teorii politycznej. Nie zgadza się natomiast na to, by katolickiemu politykowi w imię wolności sumienia wolno było wszystko w odniesieniu do stanowienia prawa przekreślającego prawo Boże. Podobnie jak wspólne wyznawanie wiary, tak też i uczestnictwo w Komunii Świętej jest uzewnętrznieniem rzeczywistej duchowej jedności z Chrystusem. Byłoby głębokim fałszem, gdyby ktoś, kto świadomie i dobrowolnie narusza jedność Kościoła, głosząc publicznie prawdy sprzeczne z jego nauczaniem, przystępował do Komunii Świętej. Ostrzeżenie polityków, którzy publicznie sprzeciwiają się nauczaniu Kościoła, że mogą utracić właściwą dyspozycję do przyjmowania Komunii Świętej, nie jest więc uzurpacją ze strony pasterzy Kościoła. Jest ich obowiązkiem. Jest to tylko stwierdzenie faktu osłabienia jedności, którego przyczyny szukać trzeba w takich, a nie innych wyborach samego polityka. Trzymanie się nauczania Kościoła pozwala katolickiemu politykowi uniknąć swego rodzaju schizofrenii duchowej, uniknąć życia w dwóch równoległych, a przeciwstawnych sobie światach, w świecie wyznawanej wiary i w świecie polityki. Polityk katolicki nie może abstrahować od zasad wiary i popierać regulacje prawne, które sprzeciwiają się tym zasadom. Odrzucenie tego rodzaju duchowej schizofrenii nie oznacza wcale, że wierzący polityk winien zastępować prawo państwowe prawem kanonicznym. Nie może on jednak zgodzić się na to, że racji stanu nie sposób pogodzić we wszystkim z racją sumienia i że czasami trzeba o sumieniu zapomnieć, skoro taki grzech przyniesie większą korzyść państwu. Gdy bowiem zlekceważymy prawo Boże, nasze przedsięwzięcia doprowadzą nas prędzej czy później do zguby. Wszelka władza, która nie respektuje prawa Bożego, prędzej czy później stanie się bandą złoczyńców, powiedział święty Augustyn. Niezwykle pouczający na koniec w tym względzie jest przykład ministra spraw zagranicznych Niemiec, Franka Waltera Steinmeiera, który mówi: również ja żyję moją wiarą. Jestem chrześcijaninem i człowiekiem aktywnym w Kościele. I oczywiście moje bycie chrześcijaninem jest związane z moim zaangażowaniem w społeczeństwie. Nie zostawiam mojej religii w garderobie, kiedy rano wchodzę do biura. Koran mówi: Bóg nie umieścił w piersi człowieka dwóch serc, lecz tylko jedno serce. Moja wiara inspiruje moje działanie, tak w prywatnej, jak i w publicznej przestrzeni. Tak, również dzisiaj, a może nawet szczególnie dzisiaj, potrzeba jest, aby cała energia każdego i każdej z nas, zaczerpnięta z winnego krzewu, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, została skierowana ku temu, by w naszej Ojczyźnie urzeczywistniło się coraz bardziej wieczne i powszechne Królestwo Prawdy i Życia, Królestwo Świętości i Łaski, Królestwo Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. A zatem bądź pozdrowiona, bez zmazy poczęta, której przedwieczne zamieszkało Słowo. Bądź pozdrowiona, o Maryjo Święta. Bądź pozdrowiona, Królowo.